Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Przegląd prasy francuskiej.
Na studio Mikołaj Murkociński, notatki. Dzień dobry.
Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry.
Notatki są twoje, ale jestem pod wrażeniem twojego pisma charakteru, który jest przejrzysty i czytelny.
Tak, no taki, żeby nikt nie mógł odczytać.
Nie, aż tak to nie właśnie. To jest taki, że każdy może czytać jakby po prostu pióro kancelarysty. Albo inaczej się to słowo nazywa. Kogoś, kto pracuje w kancelarii i pisze dokumenty kiedyś, kiedy jeszcze nie było maszyn do pisania, a tym bardziej komputerów. Dobrze, ale my nie o kaligrafii, nie o neografii, tylko o polityce francuskiej będziemy rozmawiać. Co słychać nad Sekwaną? U nas wiatraki, u nas nowy rząd, a w Paryżu po staremu.
A w Paryżu atak terrorystyczny, więc można powiedzieć, że już taka, no nie chcę mówić tradycja, ale temat, który powraca regularnie, jeżeli chodzi o aktualności francuskiej i o to, co się dzieje we Francji. Mowa teraz o ataku, do którego doszło 2 grudnia bieżącego roku, nieopodal wieży Eiffla w dzielnicy Bir Hakeim. Armand Rajapour Miandouab, z pochodzenia Irańczyk, ale urodzony w 1997 roku we Francji, zaatakował, zasztyletował obywatela Niemiec, 23-letniego obywatela Niemiec, Iraniu, jednego Francuza. Został zatrzymany, został aresztowany przez policję, natomiast to, co jest ciekawe, no to jest jego profil i to właśnie o tym mówią w ostatnich dniach media francuskie. No, wiele pytań dotyczących jego radykalizacji oraz nadzoru nad osobami, które już miały jakieś wcześniej były podejrzewane, czy też były już sądzone za udział w atakach terrorystycznych, czy też w różnych inicjatywach zmierzających do ataków terrorystycznych. Dlaczego ciekawe? Tak jak powiedziałem, z pochodzenia Irańczyk, rodzice uciekli do Francji z Iranu przed rewolucją, czy też w czasie rewolucji islamskiej w tym kraju. Oni sami deklarują się jako ateiści, natomiast sam terrorysta już w 2018 roku został skazany na 5 lat więzienia właśnie w związku ze swoimi kontaktami z terrorystami, czy też z ośrodkami terrorystycznymi. I także w więzieniu odbył leczenie psychiatryczne, ponieważ jest on człowiekiem dość niestabilnym. Z jednej strony widać jego radykalizację, z drugiej strony deradykalizację. W związku z czym profil człowieka dość niestabilnego w swoich przekonaniach. No ale po wyjściu z więzienia żył sobie na wolności. Mówiłem o profilu i o kwestii nadzorowania takich właśnie osób, które już miały doświadczenia, w cudzysłowie oczywiście, w dziedzinie terroryzmu, ponieważ Francja już znała podobny przypadek, a mianowicie szerifa Kouachiego, który dokonał ataku na redakcję Charlie Hebdo. On również wcześniej, przed dokonaniem tego ataku, był sądzony w związku z planami i radykalizacją, z planami terrorystycznymi i radykalizacją.
Ale to, jak rozumiem, państwo francuskie znowu się spóźniło.
I państwo francuskie znowu się spóźniło i to jest właśnie, to są główna oś ataku teraz, oczywiście ze strony głównie partii prawicowych, wobec ministra spraw wewnętrznych, Gérarda Darmana. Głównie oczywiście Zgromadzenie Narodowe, a konkretnie Jordan Bardella, prezes tego ugrupowania Marine Le Pen, no, zwrócił uwagę, że państwo francuskie nie nadzoruje dostatecznie osoby, które zostały sklasyfikowane jako osoby S, czyli podejrzewane o radykalizację, które powinny być właśnie nadzorowane w sposób szczególny przez francuskie służby. I nie wykluczył on w czasie konferencji, która odbyła się wczoraj, konferencja notabene zatytułowana Terroryzm, Islamizm, kiedy riposta, taki tytuł konferencji, opowiedział się również za, czemu nie, zamykaniem, czy też przetrzymywaniem osób podejrzewanych o radykalizację, być może nawet o przetrzymywanie dożywotnie. W związku z czym temat powraca w różnych formach, oczywiście temat związany z imigracją, związany z islamizmem we Francji. No i można powiedzieć, że to jest taki stały element francuskich doniesień medialnych.
Islam, radykalizacja islamska, ale przynajmniej jak ja tak pobieżnie patrzę na politykę francuską, nie wgłębiając się za nadto, bo i czasu nie ma, to wydaje mi się, że tam jednak postępuje no, taka ewolucja, ale która się nie chce cofnąć, krytyczna wobec islamu i że to z roku na rok, z zamachu na zamach, no, to jest cierpliwość społeczeństwa francuskiego się wyczerpuje. Pytanie, o ile to cały czas jest taka wyraźna większość społeczeństwa francuskiego, a na ile już silni są migranci, którzy na to patrzą zupełnie inaczej.
No, to jest tutaj dobre przejście do drugiego tematu, który też jest związany poniekąd z kwestią imigracji, a na pewno z kwestią umacniania się skrajnej prawicy we Francji, ponieważ niedawno, chyba wczoraj, odbyło się spotkanie ugrupowanie wchodzących w skład Grupy Tożsamość i Demokracja we Florencji. Grupa Tożsamość i Demokracja, czyli partia założona, europartia założona przez między innymi Zjednoczenie Narodowe. I jest to rozpoczęcie takie symboliczne kampanii wyborczej tego ugrupowania. Przypomnijmy, że w czerwcu 24 roku odbędą się wybory do Europarlamentu. No i tutaj ugrupowanie Marine Le Pen wraz ze swoimi koalicyjnymi koalicjantami z innych krajów liczą na duże umocnienie w Europarlamencie. W związku z czym też warto zaznaczyć, że to spotkanie we Florencji, które zostało zorganizowane z inicjatywy Matteo Salviniego, prezesa Ligi Północnej, że jest to już takie drugie spotkanie w ciągu ostatnich dni, ponieważ inne spotkanie ugrupowań właśnie skrajno-prawicowych europejskich miało miejsce w Lizbonie również kilka dni temu. Samo spotkanie, o którym pisze zarówno Le Figaro, jak i Le Monde, dotyczyło głównych spraw, wokół których będzie rozwijała się kampania wyborcza w skrajnej prawicy europejskiej. Oczywiście jest to imigracja, oczywiście jest to kwestia zielonej agendy Komisji Europejskiej, a przede wszystkim rezygnacja z samochodów nieelektrycznych, tradycyjnych. I oczywiście postać Urszuli von der Leyen. Zresztą tutaj działacze Zjednoczenia Narodowego Francuskiego przyznają, że Unia Europejska wreszcie ma jakąś inkarnację, a jest z nią Urszula von der Leyen i tutaj Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen pragnie z tego jak najbardziej korzystać. Wreszcie, co ciekawe, jest także chęć osiągnięcia pewnej mniejszości blokującej we współpracy z Europejską Partią Konserwatystów i Reformatorów, która z kolei jest zdominowana przez Prawo i Sprawiedliwość.
No, ale też przez Czechów, za czym jak to dalej będzie wyglądać, jest też oczywiście Włochy i bracia Włosi, Fratelli d'Italia, czyli partia obecnej premier Giorgi Meloni, więc coś się zmienia, a jak patrzą Francuzi, w ogóle zauważają, że za chwilę będą wybory do Europarlamentu, czy te sprawy europejskie, tak jak w przypadku zmian traktatów nad Sechwaną, nie są poruszane, bo i rynek medialny jest zamknięty.
Nie, właśnie sprawa wyborów europejskich jest bardzo obecna już w mediach francuskich, to jest duża różnica, jeżeli chodzi z kolei o nasze media. Znamy już w zasadzie kandydatów, którzy będą ubiegali się o mandat europosła. Jeżeli chodzi o Zjednoczenie Narodowe, cały czas mówimy o tym Zjednoczeniu Narodowym, ale to też dobrze oddaje trochę klimat medialny we Francji.
Że jednak Marine Le Pen i jej formacja jest na topie?
Zdecydowanie. Zresztą według sondażu, który został wykonany 17 października, to właśnie ta formacja będzie największą formacją, jeżeli chodzi o liczbę europosłów, którzy wejdą do Europarlamentu 28%. 28%, czyli duży postęp w stosunku do 2019 roku, kiedy to było tylko 23,3, ale przede wszystkim duży spadek partii prezydenckiej, partii Renaissance, która zbiera tylko 20%, a jest druga tutaj, jeżeli chodzi o wybory.
Partia, która tworzy grupę Renew w Unii Europejskiej, grupę, do której należy partia Szymona Hołowni. Jak na razie Szymon Hołownia jednego przedstawiciela w tej grupie ma, to jest pani Róża Thun, wybrana oczywiście z listy Koalicji Europejskiej, tak jak i Miller, Cimoszewicz i tak dalej, różni tam byli panowie i panie na tej liście całej opozycji z wyłączeniem Wiosny Roberta Biedronia, ile dobrze pamiętam, a pamiętam jeszcze nie najgorzej. No i pytanie jest, ta rodzina była bardzo, czy ta grupa Szymona Hołowni w Polsce, a prezydenta Macrona we Francji bardzo mocno popierała centralizację Unii Europejskiej.
No tak, no ogólnie rzecz biorąc, taka refleksja z tego wszystkiego płynie. Dużo mówimy o powrocie w Polsce do standardów europejskich, tylko teraz pytanie, czy standardy europejskie nie zmieniają się w innych krajach? No jak jednak popatrzymy na to, że te wszystkie partie, o których mówiliśmy, które spotkały się we Florencji, są na fali. Widzieliśmy, co się zdarzyło w Holandii, zwycięstwo Geerta Wildersa. Widzimy umacnianie się innych partii w innych krajach kojarzonych jakoś ze skrajną prawicą, czy to AfD, czy też Wolnościowa Partia Austrii, którzy są zresztą, które są koalicjantami właśnie w ramach Zjednoczenia Narodowego, w ramach Grupy Tożsamość i Demokracja, no to właśnie można sobie zadawać takie pytanie.
Jak to będzie wyglądać? Tydzień temu mówiliśmy o świętach Bożego Narodzenia. W Polsce już faktycznie te święta widać. We Francji może nawet ciut wcześniej. Sprawa choinek, sprawa obchodzenia i laickości. Jak sobie laicka republika radzi ze świętami Bożego Narodzenia?
Radzi sobie za każdym razem, tak jak mówiliśmy ostatnio, no jest to kwestia ciekawa zresztą skądinąd, miejsca Świąt Bożego Narodzenia, ale też innych świąt w systemie państwa świeckiego, które wcale takie świeckie nie jest. To też jest bardzo ciekawa kwestia, którą można kiedyś rozwinąć tutaj u nas na antenie. W jaki sposób państwo, które w 1905 roku zerwało z Kościołem i jednak pod wieloma względami nadal bardzo jest złączone z tradycją, ukorzenione w tradycjach chrześcijańskich, czasami bardziej niż Polska, bym powiedział. W związku z czym tak, no radzi sobie Francja, aczkolwiek jedna rzecz, która mnie zdziwiła, jak w zeszłym roku byłem na Targu Bożonarodzeniowym w Marsylii, to, że trzeba było sprawdzać, pokazywać, co się ma w torbie, żeby odwiedzić tenże jarmark.
No, takie są pewnie konsekwencje postępu, chociaż i sama Marsylia wydaje mi się miastem już bardziej afrykańskim niż europejskim. Nie wiem, czy to prawda, czy tylko moje wrażenie było.
Statystycznie nie, ale rzeczywiście jak się tam pojedzie, no to można odnieść takie wrażenie, aczkolwiek no wrażenie wrażeniem, statystyki statystykami, a statystyk u nas tutaj nie brakuje.
Chociaż mówi się kłamstwo, duże kłamstwo i co? I statystyka. No dobrze, i my na tej statystyce kończymy. Mikołaj Murkoczyński, Przegląd Prasy Francuskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.